Marcin Sasin, dzień dobry, a Państwa i moim gościem jest wiceprezydent Gorzowa do spraw rozwoju Jacek Szymankiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie prezydencie, w niedzielę podaliśmy taką informację na antenie Radia Gorzów, że magistrat planuje pewne zmiany w komunikacji miejskiej, w sieci komunikacji miejskiej. Jak duże będą to zmiany? Jak mocno zaingerujecie w to, co obecnie jest w Gorzowie? Czy można to nazwać rewolucją? Co planujecie?
Raczej bym to nazwał ewolucją, dlatego że chcemy podzielić pracę na takie dwa obszary. Pierwszy obszar, taki powiedzmy mikro, który będzie dotyczył udrożnienia, weryfikacji połączeń, które są skierowane do centrum i obsługi centrum miasta z osiedli. I drugi duży taki plan na całą sieć komunikacji publicznej, łącznie z miejskim obszarem funkcjonalnym. I to będzie wykonywane w ramach takiego planu zrównoważonej mobilności miejskiej. To jest taki dokument, który właśnie dotyczy różnego sposobu przemieszczania się, komunikowania się z rdzeniem, czyli z Gorzowem przez gminy sąsiednie.
A to komunikowanie z gminami sąsiednimi będzie przez ewentualnie MZK czy PKS, czy przez w jakiś inny sposób?
W planie zrównoważonej mobilności miejskiej uwzględnia się wszystkie środki transportu, a więc zarówno komunikację publiczną przez przewoźnika lokalnego, czyli właśnie MZK, jak i komunikację na przykład kolejową, komunikację autobusową czy innymi środkami transportu kołowego, które są, nie wiem, do jakichś miejsc, gdzie odbywa się dalsza podróż, ale również podróże rowerem, podróże samochodami prywatnymi i w podróże pieszo.
Bo dzisiaj na przykład Santok organizuje sam sobie komunikację na przykład z Gorzowem i z poszczególnymi miejscowościami w gminie, więc rozumiem, że chcecie w ramach między innymi MG6, może też MOF-u szerzej, polepszyć tę współpracę na tej komunikacyjnej niwie.
Dokładnie tak. I to od razu mówię, że chodzi o ten szerszy aspekt, czyli całego miejskiego obszaru funkcjonalnego. MOF nam się powiększył również o duże miasta, mówię o Kostrzynie i Strzelcach Krajeńskich, stąd musimy pomyśleć również o komunikacji z tymi ośrodkami. Natomiast ta skala mikro będzie dotyczyła w Gorzowa gmin ościennych i na pewno będą analizowane wszystkie środki transportu na terenie całego miejskiego obszaru funkcjonalnego.
Czyli tak naprawdę, jeżeli dobrze rozumiem, proszę mnie poprawić, w takiej niedalekiej przyszłości możemy na przykład doczekać się ciekawych połączeń z Gorzowa do Strzelec, z Gorzowa do Kostrzyna, do Skwierzyny, tak to będzie wyglądało?
Dokładnie tak. Natomiast rodzaj środka transportu, który będzie wykorzystywany do tych połączeń, będzie jakby wypadkową analiz w zakresie popytu na określony transport, ale też możliwości na przykład finansowych obsługi poszczególnych gmin.
A będziecie, bo mówi pan, skomunikowania centrum Gorzowa z osiedlami, czy odwrotnie, osiedli z centrum Gorzowa. Co jest w ten cały projekt tutaj w Gorzowie wpięte? Centrum przesiadkowe? Będziecie zmieniać linie przejazdy autobusów, dokładać nowe?
O takich szczegółach to jeszcze za wcześnie mówić, dlatego że tak jak wspomniałem, w tej skali mikro, czyli skupienia się na centrum, chcemy stworzyć alternatywę na dojazdy z osiedli i powrotu oczywiście na osiedla komunikacją publiczną, tak żeby ci, którzy nie musieli korzystać z indywidualnych środków transportu, czyli samochodów. To jest element jakby uzupełnienia polityki parkingowej, więc stworzenie takiej siatki połączeń, stworzenie takich miejsc jakby przesiadkowych czy w synchronizacji tych połączeń, które będą bardzo efektywne i będą stanowiły realną alternatywę na dostawanie się do centrum samochodem.
O polityce parkingowej za kilka chwil, ale jeszcze chciałem dopytać, bo rewolucja chyba będzie musiała nastąpić, bo tak, postawicie halę sportową przy Słowiance, z drugiej strony będzie centrum przesiadkowe, czyli miejsca, do których trzeba będzie dojechać, zdaje się, że z centrum przesiadkowego i do centrum powinna prowadzić bardzo duża liczba połączeń z osiedli, więc jakieś zmiany porządne powinny nastąpić.
To na pewno, natomiast jakby szczegóły dotyczące konkretnych linii, konkretnego trasowania, one dopiero będą mogły być podjęte decyzje w tym zakresie w wyniku analiz. Więc na dzisiaj mamy raczej sytuację taką, że chcemy się skupić na tym pierwszym, drobniejszym elemencie, jak poprawić funkcjonalność centrum, a potem faktycznie szerszym, czyli plan zrównoważonej mobilności miejskiej na cały Gorzów i na cały miejski obszar funkcjonalny.
A propos polityki parkingowej, chcecie, żeby mieszkańcy zostawiali samochody i do centrum przyjeżdżali komunikacją miejską. Temu ma służyć między innymi wzrost cen w strefie płatnego parkowania. Nie tak dawno temu zachęcaliście mieszkańców do tego, żeby na przykład zostawiali auta na parkingu Filharmonii i przechodzili do centrum pieszo. Ale ostatnio usłyszeliśmy, że w Filharmonii parking ma być płatny. To jak to będzie z tą polityką parkingową i z tym centrum i zatrzymywanie się w centrum?
Podstawowym celem polityki parkingowej jest zrównoważenie różnych form transportu, więc do tej pory widzimy to i obserwujemy i musimy być tutaj uczciwi wobec mieszkańców, że no nie będziemy w stanie zapewnić miejsc postojowych dla wszystkich tych, którzy chcą się dostać do centrum samochodem. Ja przypomnę, bo tutaj dane są twarde i one są sprawdzalne. Jeżeli w 2007 roku mieliśmy 59 tysięcy zarejestrowanych pojazdów w Gorzowie, to w 2019 tych pojazdów jest 110 tysięcy, a mieszkańców nam ubywa. To oznacza, że w każdej rodzinie teoretycznie jest samochód, a w niektórych po dwa. I w takiej sytuacji musimy skupić się po pierwsze na mieszkańcach centrum, żeby oni tu mieszkają, tu się ogniskują ich sprawy, stąd no, dla nich trzeba zapewnić te miejsca. Natomiast pozostałe miejsca powinny rotować. Ci, którzy nie muszą się dostawać do centrum samochodem, chcielibyśmy, żeby po prostu przesiedli się na komunikację publiczną. A jeżeli już muszą, no to chcemy im stworzyć alternatywę, że te miejsca się po prostu gdzieś tam znajdą. Natomiast dojazd do samego centrum, mam nadzieję, że będzie dostępny jak najbardziej, jak najwygodniej za pomocą komunikacji publicznej, po to właśnie, żeby zrównoważyć te środki transportu. W tej chwili troszkę tak mimowolnie promujemy cały czas transport samochodowy.
A będzie ten komunikacja miejska. Panie prezydencie, bo czas nam ucieka, a ważna sprawa z punktu widzenia mieszkańców, polityka mieszkaniowa. Mieliście spotkanie, przynajmniej tak zapowiadaliście, że będzie spotkanie zespołu do spraw właśnie polityki mieszkaniowej w ubiegły piątek. I co? Jak to będzie wyglądało? Bo mieliśmy podwyżki, z drugiej strony też chcieliście tą politykę trochę zmienić. Co czeka mieszkańców w najbliższym czasie?
No, mam nadzieję, że czeka ich dużo remontów w zasobie mieszkaniowym, bo aktualizacja stawek czynszu miała służyć tylko i wyłącznie poprawie warunków mieszkaniowych. Na ten rok już jest zapisane mnóstwo zadań, jeśli chodzi o ZGM w zakresie wymiany stolarki okiennej, wymiany stolarki drzwiowej, wymiany podłóg, ocieplenia, remontów dachów. Te wszystkie inwestycje, te wszystkie remonty, które czekały po prostu lata z powodu braku środków, mamy nadzieję, że będą mogły być realizowane. Już teraz jednak obserwujemy, że dużo mieszkańców, oprócz tych, którzy płacą regularnie czynsz, korzysta również z obniżek. I ta skala jest naprawdę spora i widzimy, że nam się troszkę rozwarstwiły dane dotyczące tego, ile uzyskujemy z czynszów, a ile musimy dołożyć do obniżek. Stąd tak naprawdę realne dane, myślę, że będą gdzieś w połowie roku. Wtedy będziemy wiedzieli, jakim budżetem ZGM dysponuje i mogli realizować te remonty, żeby poprawić substancję mieszkaniową.
Czyli właściwie więcej remontów to dopiero 2022 rok.
Nie, to już na pewno te remonty się zaczną w 2021, dlatego że już planowaliśmy budżet z pewną prognozą. Aha. Natomiast myślę, że taka większa skala inwestycji to faktycznie jest 2022. Przypomnę, że jeszcze mamy jeden taki poważny problem związany z eksmisjami. Nie możemy ich dokonywać, w związku z tym nawet lokale, które są przygotowane w tej chwili do eksmisji ze względu na uciążliwych na przykład sąsiadów albo właśnie osoby, które notorycznie nie płacą, nie możemy tego przeprowadzić. Bardzo czekamy na odblokowanie tego, bo mamy przygotowane mieszkania, jesteśmy gotowi do dokonania tych eksmisji, ale nie możemy tego zrobić.
A co blokuje?
ustawa covidowa. Niestety w czasie pandemii nie można dokonywać eksmisji, pomimo tego, że mamy przygotowane lokale, także to nie byłaby eksmisja na bruk, tylko do lokali socjalnych.
A ile to jest potencjalnie eksmisji?
Mamy zasądzonych w tej chwili, z tego co pamiętam, około 700 wyroków eksmisyjnych.
700?
700 wyroków eksmisyjnych, przy czym duża część z tego to są sprawy jeszcze sprzed wielu, wielu lat. W tej chwili mamy przygotowanych około 50 eksmisji, które moglibyśmy dokonać. Chcemy co roku zmniejszać tę kolejkę. To są różne sytuacje życiowe. Tutaj do jednego worka są wrzucone osoby, które na przykład utraciły dochód i nie stać ich na mieszkanie komunalne. Rzadkie są przypadki, kiedy dokonujemy eksmisji osób, które na przykład są uciążliwymi sąsiadami albo notorycznie nie płacą.
Panie prezydencie, na koniec chciałem zapytać o spalarnię, bo mówiliśmy o niej sporo. Znaczy, zakład termicznego przetwarzania odpadów, tak to nazwijmy, nowoczesne urządzenie, około 500 mln zł, bardzo duża inwestycja. Wiem, że o nią się staraliście, ale nie chciał tego Świebodzin, Zielona Góra też nie. Dlaczego postawiliście mocno na to, żeby ta inwestycja pojawiła się na północy w Gorzowie?
Trudno mi oceniać, czym się kierowały Świebodzin czy Zielona Góra, nie szukając lokalizacji u siebie dla takiej ekociepłowni. My uważamy, że żeby pozbyć się problemu ze śmieciami, żeby ceny nie rosły co roku, jeśli chodzi o odbiór odpadów dla mieszkańców, szukaliśmy jakiegoś rozwiązania, które pozwoliłoby przynajmniej przystopować podwyżki opłat dla mieszkańców, a jednocześnie zagospodarować te odpady, które w tej chwili są utylizowane po prostu na wysypisku. Nic z nim innego nie można zrobić. Patrzyliśmy, jak to wygląda w Europie. Szwecja sprowadza do siebie na przykład śmieci, bo nie jest w stanie przetworzyć w swoich ekociepłowniach śmieci, które są wytwarzane w terenie Szwecji. Ekociepłownie są zlokalizowane na terenie całej Europy. To jest powszechna, normalna praktyka. Ja przypomnę, że taka ekociepłownia też jest w centrum Wiednia, w samym centrum Wiednia. Więc są to w tej chwili technologicznie bardzo bezpieczne instalacje, a jednocześnie pozwalają na zajęcie się problemu śmieci i obniżeniem kosztów odbioru tych śmieci dla mieszkańców.
Przypomnę, że spalarnia została wpisana do strategii rozwoju województwa lubuskiego w 2030. To jest duże przedsięwzięcie. No, pan mówi, że ceny żeby nie rosły, a czy mogą spaść za odbiór śmieci?
Liczymy na to, że jak właściwa gospodarka w zakresie zagospodarowania tych odpadów pozwoli na to, że te ceny po prostu się obniżą. No, chcemy, żeby również nasza spółka Ineco mogła być takim pośrednikiem trochę przy przyjmowaniu odpadów, które potem były przekazywane do ekociepłowni.
Na koniec szybkie pytanie, bo wczoraj naszym gościem była pani Anna Bonus-Mackiewicz. A propos budżetu obywatelskiego 2022, pan i organizuje i wspiera całą tę inicjatywę partycypacyjną. Jakby pan mógł na koniec zachęcić mieszkańców do tego, żeby włączyli się w budżet, bo to jest już 10. jubileuszowa edycja. Znaczy, może nie dlatego, ale bo warto.
Mieszkańcy doskonale znają tę procedurę. To jest święto zawsze w partycypacji, święto zawsze mieszkańców. Bardzo chętnie uczestniczą w składaniu tych wniosków. Ja myślę, że specjalnie nie trzeba zachęcać. Powiem tylko tyle, że oferujemy daleko idącą pomoc zarówno w wypełnianiu wniosków, weryfikacji tych wniosków, wycenie poszczególnych zadań. Zapraszamy do kontaktu z Biurem Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji, które to biuro organizuje cały proces. Mieszkańcy doskonale znają ten proces i są do niego przekonani, dlatego tak licznie zawsze w nim uczestniczą.
Szczegóły na stronie internetowej, nowej stronie internetowej Gorzowskiego Magistratu, także na Facebooku, bo widziałem, że powstał specjalna strona facebookowa na ten temat. Wiceprezydent do spraw rozwoju Jacek Szymankiewicz był państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.